Kościół jest stworzony dla ewangelizacji. Ewangelizacja to jest właściwe zadanie Kościoła. Kościół nie jest powołany do tego, żeby prowadzić sierocińce, Kościół nie jest powołany do tego, żeby prowadzić Caritas, Kościół nie jest powołany do tego, żeby prowadzić szkoły, szpitale, hospicja. To nie jest misją Kościoła. To nie jest misją Kościoła. Misją Kościoła jest ewangelizacja. I teraz. To wszystko, hospicja, Caritas, szkolnictwo, szpitalnictwo, to wszystko może być działalnością Kościoła pod warunkiem, że jest okazją do tego, aby głosić Chrystusa. Aby głosić Chrystusa. Jeden z proboszczów naszej diecezji zrobił taką akcję, nazwał to ewangelizacja od drzwi do drzwi. Znam tego człowieka, więc nigdy bym go o to nie posądził, gdyż mi coś śmierdziało. Ale mówię, może tak rozwinąć, co to znaczy. No i okazało się, że w Adwencie Panie Młodzieńcowym dał opłatki i powiedział, proszę iść od drzwi do drzwi i sprzedawać. I to była ewangelizacja od drzwi do drzwi, nie? Czyli biznesie się kręci. O zgrozu, w jednej z diecezji słyszałem taką akcję, że opłatek kosztował 40 zł. I pewna pani mówi do organisty, który roznosił, ale ja nie mam, to może wezmę, a w niedzielę panu przyniosę, schował opłatek, mówi, w niedzielę jestem na górze, można mówić. Akcja ewangelizacyjna. Ale rozdawanie opłatków może być ewangelizacją. Może być bardzo dobrym momentem, kiedy idziemy coś człowiekowi drugiemu dać, żeby opowiedzieć mu dobrą nowinę. Nie rozdawanie opłatków jest ewangelizacją, ale rozdawanie opłatków może być ewangelizacją. Karmienie ludzi głodnych nie jest jeszcze ewangelizacją. Jeśli on przychodzi i dajesz mu jeść i masz dla niego czas, żeby mu opowiedzieć dobrą nowinę o Jezusie, to staje się ewangelizacją. I to jest właśnie ta zmiana myślenia. To jest ta zmiana myślenia. I teraz zobaczcie, ewangelizacja to jest główne dzieło, do którego jest wezwany Kościół. Ale ewangelizacja dzieli się na ewangelizację kerygmatyczną. Ewangelizacja kerygmatyczna to jest pierwsze przepowiadanie Ewangelii i to jest to przepowiadanie bardzo proste. Tam nie ma nic o różańcu, tam nie ma nic o sakramentach, tam nie ma nic o czytaniu, studiowaniu Pisma Świętego. Tam jest proste dzielenie się wiarą, mówienie o Bogu, którego znam, o Bogu, który jest Ojcem pełnym miłości, który odpowiada na grzech człowieka przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Jesteś wezwany do tego, aby odpowiedzieć Bogu. Tak, chcę, byś był ważny w moim życiu. Albo nie chcę, nie mam dla Ciebie miejsca w moim życiu. Ale jeśli odpowiesz Bogu, że tak chcę, to On mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli drzwi otworzysz, wejdę do Ciebie i będę z Tobą wieczerzał. Jeśli otworzysz drzwi swojego serca, Jezus natychmiast posyła Ci Ducha Świętego, który prowadzi Cię do wspólnoty. Prosty jest kerygmat. I on naprawdę działa. My to widzimy za każdym razem, jesteśmy w pełni podziwu, kiedy prowadzimy rekolekcje dla młodzieży, dla studentów, dla kleryków, dla księży, dla sióstr zakonnych. I nie musimy nic innego. Kerygmat. I widzimy, jak głęboko poruszane są serca ludzkie. I to jest pierwszy rodzaj ewangelizacji. Ewangelizacja kerygmatyczna. Ale to nie koniec. Ponieważ ewangelizacja ma swoją drugą odsłonę. Drugą odsłoną ewangelizacji jest katecheza. Ewangelizacja katechetyczna. I teraz między ewangelizacją kerygmatyczną, a ewangelizacją katechetyczną musimy postawić pewien znak matematyczny. Przypomnijcie sobie w matematyce, co to znaczy. Takie dwie kreski równa się. Strzałka, strzałka. Co to znaczy? Wtedy i tylko wtedy. Wtedy i tylko wtedy można katechizować, jeśli najpierw głosiło się Jezusa Chrystusa, umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego. Wtedy i tylko wtedy możemy głosić Ewangelię, kerygmat, jeśli ten człowiek ma możliwość głoszenia ewangelizacji katechetycznej. Nie można poprzestać tylko na kerygmacie. Bo kerygmat, choć zawiera wszystko to, co jest nam potrzebne do zbawienia, to jednak, aby prowadzić życie owocne w Chrystusie i w Duchu Świętym, aby żyć owocnie w Kościele, potrzebuje katechezy, potrzebuje być formowany. To, co święty Paweł mówi, najpierw musiałem wam dawać mleko, ale przychodzi czas, kiedy musisz przyjąć pokarm stały. Co by się z nami stało, gdyby mama tylko karmiła nas ciągle mlekiem? Najprawdopodobniej nasz organizm by tak zafunkcjonował, żebyśmy dostali jakieś alergii i nie moglibyśmy w ogóle mleka przyjmować. Uodpornilibyśmy się, tak? Więc przychodzi czas na schabowego. Przychodzi czas na schabowego. I to jest, proszę bracia i sióstr, bardzo ważne, żeby ten schabowy był świeży. Żeby ten schabowy był świeży. Wiecie, dlaczego ludzie nie chcą przychodzić na katechezę? David Wilkerson z Nowego Jorku powiedział o tym kiedyś bardzo ciekawie. Powiedział, że kiedy mama, jak byli małymi chłopakami, kiedy mama wołała ich do domu, już wracać do domu, nie chcieli. Chcieli jeszcze, ile jeszcze utargują, ile jeszcze na dworze będą się mogli wygłupiać, tak? Mama nic nie musiała mówić w momencie, kiedy na rozgrzaną patelnię kładła krwistego steka. I kiedy zaczynała go przypiekać, i kiedy zapach zaczynał wypełniać całe podwórko, nie trzeba było nikogo wołać. Oni po prostu zlatywali się i mówili: mamo, już, już? Jeszcze was nie wołałam. Potrzeba, żeby nasza katecheza była takim krwistym, świeżym stekiem, świeżuteńkim. Nie jakąś odgrzewaną rybą. Nie jakąś zdezerowaną podeszwą z zamrażarki. Ale taki świeżuteńki, krwisty, mniam, pachnący. Dlatego, siostry i bracia, potrzebujemy nowej ewangelizacji. Bo właśnie ona ze swoją zmianą mentalności powoduje. To nie jest prawda, że masz 40, 50, 70 lat i ty już nie masz nic do powiedzenia młodemu pokoleniu. Nieprawda. Znam taką kobietę, która miała 70 lat i za każdym razem, kiedy do niej przyjeżdżałem, nie mogłem się nadziwić, że u niej w domu było ciągle pełno młodych ludzi. Siedzieli wszędzie, pod stołem, na stole, na pufach, na dywanach, wszędzie. W jednym pokoju potrafiło być 50-60 osób. I ona, taka stara kobieta, która już o kulach później chodziła, bo nie dawała rady chodzić z powodu chorób, które ją leczyły. I ja mówię: Marynka, co ty masz? A ona mówi: mam Jezusa. I ona im opowiadała o Jezusie. Ona opowiadała im o Jezusie, o tym, jaką przygodą jest życie z Jezusem. Żaden ksiądz na katechezie nie miał takiego posłuchu u młodych, jak ta kobieta. I stąd dochodzimy, siostry i bracia, do bardzo ważnego wniosku. Pierwsze, najważniejsze jest osobiste doświadczenie spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Bez tego nic się nie da. I dlatego najgorszą rzeczą, jaką moglibyśmy zrobić, to teraz zrobić szkolenia i przekazać całą wiedzę warsztatową osobom, które nie mają spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. To jest najgorsza rzecz, jaką możemy zrobić w Kościele. Pokażę to na przykładzie. Jeden z naszych kolegów, dyrektorów Szkoły Ewangelizacji, przygotował, mając doświadczenie Szkoły Nowej Ewangelizacji, przygotował program misji ewangelizacyjnych i przekazał go swojemu zgromadzeniu. I jego bracia, zakonnicy, którzy nie mieli takiego doświadczenia spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym jak on, który przygotowywał te materiały, wzięli te materiały i doskonale spieprzyli wszystko. Wykorzystali te materiały do tego, aby krzyczeć na ludzi. Już mieli temat. I robili wszystko po staremu. Rozumiesz? Nie chodzi o metody, żeby nauczyć teraz katechetów, księży, siostry zakonne pracowania nowymi metodami. Bo w ten sposób można zarżnąć nową ewangelizację. Najpierw musi się dokonać to, co mówi Jezus w trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz być ochrzczony w Duchu Świętym. To warunkuje, że metody, które Ci pokażemy, zadziałają. I teraz możemy przejść do kolejnego punktu. Metody ewangelizacyjne. One zadziałają wszędzie tam, gdzie człowiek jest odnowiony, w Duchu Świętym. I dlatego warto, żeby wasze środowiska korzystały z doświadczenia. I tu chciałbym się odwołać do kilku doświadczeń. Dobrze prowadzona formacja Ruchu Światło Życie jest formacją ku ewangelizacji. Ojciec Franciszek Blachnicki na pierwszym KKO, czyli na pierwszej Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych, powiedział jasno i wyraźnie, charyzmatem oazy jest ewangelizacja. Odnowa w Duchu Świętym ma potężne narzędzie ewangelizacyjne, którym jest 7- czy 10-tygodniowe są seminaria nowego życia w Duchu Świętym. To nie jest szkoła wyższej klasy świadomości życia duchowego. To jest w seminariach nowego życia w Duchu Świętym zawarty jest czysty kerygmat. I seminaria należy prowadzić z ogromną prostotą, niczego nie komplikując, niczego do tych seminariów nie dodając więcej. Bo spotkałem się z takimi wspólnotami odnowy, które zaczynały obumierać, ponieważ z seminariów nowego życia w Duchu Świętym zaczęły robić szkołę, wyższą szkołę duchowości. A to nie o to chodzi. Seminaria nowego życia w Duchu Świętym są dla ludzi z ulicy. Są dla ludzi z ulicy. I tak powinny być prowadzone. To jest potężne narzędzie ewangelizacyjne. Trzecie, bardzo ważne narzędzie, które mamy, to są szkoły nowej ewangelizacji. Mamy ich 23 w Polsce, może nawet już kilka więcej. I te szkoły nowej ewangelizacji, których twórcą jest José Prado Flores, to jest świecki ewangelizator z Meksyku, który odpowiadając na wezwanie Jana Pawła II do nowej ewangelizacji, wymyślił właśnie szkołę nowej ewangelizacji. Razem jest to doświadczenie międzywyznaniowe i one bardzo dobrze przygotowują do ewangelizacji bezpośredniej. Kurs Nowe Życie, kurs Paweł, kurs Apollos. Kapitalnie przygotowują każdego księża. Siostry zakonne bardzo lubią korzystać z tych narzędzi, bo one są bardzo dobrze funkcjonujące, działające w praktyce. Kolejne narzędzie, które mamy w Polsce, to na przykład są kursy Alfa. Dzisiaj są bardzo modne i rzeczywiście to jest fenomen pewien, bo wszędzie kursy Alfa rozwijają się bardzo dynamicznie. Jest to bardzo prosta, mocna, doświadczalna forma docierania z Ewangelią Jezusa Chrystusa do środowisk objętych mocną erozją, jeśli chodzi o płaszczyznę wiary. Warto się tym zainteresować. Na pewno bardzo ciekawą formą ewangelizacji jest neokatechumenat. Z tym, że to jest bardzo proces długi, obejmujący 25 lat i niewielu tą drogą chce podążać, bo no właśnie, trzeba konsekwencji, tak? Długotrwałego procesu. Myślę, że jeszcze są inne drogi ewangelizacji, jak chociażby szkoła ewangelizacji, siostra Angeliny Bukowiecki, Dzieje 2. Jest bardzo ciekawa metoda. Później chociażby metoda komórek. My mówimy Pidgey Perriniego, ale tak naprawdę to nie jest Pidgey Perrini, tylko to jest Paul Yonggi Cho w Korei, którego zbór bardzo dynamicznie się rozwija. Jest to najdynamiczniej rozwijający się zbór w świecie. I stamtąd jest ta metoda właśnie komórkowa wzięta. Więc widzimy, że narzędzi mamy naprawdę wiele. Z tym, że kiedy bierzemy jakieś narzędzie, bardzo ważną rzeczą jest, aby być konsekwentnym. Aby nie brać trochę stąd, trochę stąd, trochę stąd, trochę stąd, wymieszać to i stworzę nową jakość. Nic z tego. Bądź wierny tej metodyce, którą wypracowano w ramach tego narzędzia. To jest bardzo ważna rzecz. I ostatni punkt, który ja chciałbym kontynuować, bo za chwilę będzie Darek nam mówił o takim projekcie ewangelizacyjnym, czy pomocy dla ewangelizatorów, do którego chcielibyśmy też was bardzo zachęcić. To ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to jest to, że my potrzebujemy jako ewangelizatorzy tej kerygmatycznej mentalności. Bo niektórzy mówią tak, boimy się nowej ewangelizacji, ponieważ jak my się zaangażujemy w nową ewangelizację, to będziemy musieli wyrzucić to, co mieliśmy do tej pory. Nieprawda. Niewiele rzeczy trzeba wyrzucić, chociaż niektóre są tam. Ale niewiele rzeczy trzeba wyrzucić. Chciałbym wam to pokazać na bardzo prostym przykładzie. Modlitwa różańcowa. Różaniec. Jeśli masz nową mentalność i twoja mentalność jest mentalnością kerygmatyczną, to odkryjesz, że różaniec może być doskonałym narzędziem ewangelizacyjnym. Pod warunkiem, że odkryjesz, że to nie jest klepanie zdrowasiek. Kiedy do naszej wspólnoty przyjeżdżają ludzie i widzą, jak my modlimy się różańcem, chętnie tę modlitwę podejmują. Bo ta modlitwa może stać się bardzo dobrym narzędziem do medytowania. A jakie treści są zawarte w różańcu? Przede wszystkim to są treści kerygmatyczne. Tylko trzeba umieć to, co mamy, odmienić przez przypadki czasu, w których żyjemy i nadać temu głęboką treść. Dlatego nowa ewangelizacja niczego nie chce wyrzucać, ale chce temu nadać głębszy rys, głębsze znaczenie. Jaki rys? Jakie znaczenie? To, co próbuje zrobić papież Franciszek, próbuje nadać Kościołowi rys misyjności. Misyjność. Misyjność to jest słowo, które można stosować zamiennie z ewangelizacją. Być w misji to znaczy ewangelizować. Być misjonarzem to znaczy być ewangelizatorem. I potrzeba, żeby nasze wspólnoty zakonne, nasze wspólnoty kapłańskie, kleryckie, seminaria duchowne, nasze rodziny, małżeństwa, nasze wspólnoty, grupy modlitewne, grupy adoracyjne, grupy różańcowe stały się grupami misyjnymi. To nie zmienia charyzmatu naszych wspólnot, ale nadaje im konkretny kierunek, aby Jezus był poznany, wybrany i pokochany. O to chodzi w dziele nowej ewangelizacji.